Podlaskie charaktery.
Dzień dobry, Adam Jęczewski. W jesiennej ramówce Polskiego Radia Białystok rozpoczynamy nowy cykl wyjątkowy Podlaskie charaktery. Województwo podlaskie to bez wątpienia część Polski inna niż wszystkie, stąd też wywodzą się wyjątkowi ludzie, a więc podlaskie charaktery w Polskim Radiu Białystok to cotygodniowe inspirujące rozmowy z ludźmi sukcesu z województwa podlaskiego, ze świata muzyki, sztuki, sportu, nauki, wielu innych dziedzin. A premierowo żywa legenda polskiej piłki, szczególnie ekstraklasy Wisły Kraków, Jagiellonii i Białystok, polskiej reprezentacji Tomasz Frankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję za piękne przedstawienie.
Na rozgrzewkę Białystok czy Kraków?
No jeszcze 10 lat temu miałbym dylemat, natomiast właśnie 10 lat temu podjęliśmy decyzję, że wspólnie z rodziną, z żoną, z trójką dzieci wracamy do Białegostoku na stałe i tutaj... Tak jak moje dzieciństwo całe w Białymstoku spędziłem i na Podlasiu również zamierzam zakończyć swój żywot, bo osiedliliśmy się na stałe także tutaj pod Białymstokiem.
Tych lat jeszcze w tym żywocie miejmy nadzieję, że będzie. Niedawno skończył pan 50 lat. Życzenia z pewnością prywatnie od przyjaciół, ale też w wielu mediach, wielu ludzi piłki polskiej wypowiadało się życzliwie na pana temat i przypomniało te wielkie osiągnięcia.
To prawda, tak. Wkroczyłem w nowy etap, piątka z przodu. Nie ma co ukrywać, że bliżej niż dalej, natomiast wciąż czuję się młody duchem i mam nadzieję, że tak pozostanie zdrowotnie, też jest nie najgorzej. Staram się uprawiać już może nie zawodowo sport, ale rekreacyjnie, czy to jazda rowerem, czy pływanie, czy jakieś dłuższe spacery właśnie w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie mieszkam, więc jest lasu co niemiara, choć niestety zauważam z przykrością, jak jest wycinany z miesiąca na miesiąc. No i mam nadzieję, że w zdrowiu pozostanę jak najdłużej.
To zacznijmy od tych początków. Wychowany na osiedlu Piasta Tomasz Frankowski w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty. To kształtuje charakter? Ukształtowało w jakiś sposób pana?
Na pewno, oczywiście 14 czy 15 klatek, 150 sąsiadów, wokół mnóstwo również i bloków z wielkiej płyty i wieżowców. Do szkoły podstawowej numer 10, ówczesnej miałem maksimum 100 metrów, więc wychodziłem, gdy słyszałem dzwonek na przerwę. Czy kształtuje charakter? Myślę, że tak, w latach 80., w latach 90. No jednak wykształtowały się osoby dosyć charakterne i mam również przyjaciół i znajomych z tego rocznika. Trzymamy się wciąż razem.
Wszyscy chłopcy z tych właśnie roczników grali na osiedlu w piłkę?
Większość, tak, większość próbowała, natomiast nie każdy miał to szczęście i tą możliwość, żeby zagrać w pierwszej drużynie Jagiellonii Białystok.
Jak to się działo, że tak młodych chłopaków ciągnęło do tej piłki?
No umówmy się, w latach 80., nie mając komputerów, smartfonów czy innych atrakcji internetowych, wszyscy spędzaliśmy czas na boisku, czy to piłkarskim, czy koszykarskim. Dziewczyny grały w gumę, czy w skakanki. I tak się spędzało całe popołudnia grupami. Tak się kształtowały te charaktery. Oczywiście jeszcze pamiętam o jeździe na rowerze, czy graniu w kapsle, prawda? Myślę, że każdy koło pięćdziesiątki pamięta, co to znaczyło. Zbierało się puszki, więc były takie przyziemne, dzisiaj wyśmiewane przez nasze dzieci zabawy i atrakcje.
Mówi pan, że na osiedlu grali prawie wszyscy, ale pański brat chyba wybrał inną drogę. Jego do piłki nie ciągnęło?
Próbował trochę z racji tego, że był młodszy. Najczęściej był stawiany na bramce, a jak bramkarz wpuszczający, to oczywiście miał same perypetie z tym związane i w wieku chyba 13 czy 14 lat podjął decyzję, że piłkarzem to on raczej nie będzie i skupił się na motoryzacji. Do dzisiaj ma komis samochodowy, więc blisko 30 lat zajmuje się sprzedażą aut z dużym skutkiem i z pozytywnym odbiorem, więc myślę, że dobrze się realizuje.
A to można powiedzieć, że tak jak pańską pasją jest piłka nożna, tak jego pasją jest motoryzacja.
Dokładnie tak, od najmłodszych lat. Pamiętam, jak mieliśmy po 10-11 lat w mieszkaniu, w którym się przeprowadziliśmy, czyli właśnie z mieszka, z bloku, z wielkiej płyty do domu na wygodzie. Miał motorynkę, z którą spał przy własnym łóżku, żeby, nie wiem, czy nie skradziono mu w nocy, czy po prostu tak się z nią zżył i utożsamiał.
Brał pan od niego samochody na przykład?
Wielokrotnie tak, oczywiście. Myślę, że 95% aut, którymi ja czy moja małżonka jeździ, czy jeździła, to są dzięki jego umiejętnościom i znajomościom auta. Natomiast raz się zdarzyło, że kupiłem poza jego wiedzą, no i miał do mnie trochę pretensji, że jak to kolega mógł mi sprzedać auto, on nic nie wiedział.
Czym zajmowali się rodzice w tamtych czasach?
No właśnie chyba motoryzację. Mój brat załapał bakcyla po tacie, bo tato był kierowcą, taksówkarzem i był najstarszym z trójki braci, więc też opiekował się tą swoją dwójką, więc też samochodami się wymieniali i jeździli taksówką wspólnie. Natomiast mama pracowała w branży rozrywkowej, można wówczas powiedzieć, bo była kelnerką w popularnych wówczas dancingach czy restauracjach białostockich, jak Ruczaj, jak, o już nie pamiętam, Turoblanka była chyba i jeszcze jakaś na Mickiewicza, była taka bardzo popularna restauracja romantyczna bodajże, więc ludzie z mojego i starsi pewnie to pamiętają, mama wówczas tam usługiwała.
Te profesje rodziców dawały jakieś możliwości w tych czasach, kiedy niczego nie było?
Tata na pewno, tak. Tata miał duże możliwości poprzez jazdę na taksówce i znajomości w mieście, więc jeśli na osiedlu się pojawiała nowa piłka do gry w piłkę nożną, to była załatwiona przez właśnie mojego tatę. Choć niestety nie nacieszyliśmy się nim długo, bo gdy miał 41 lat, a ja 15, niestety zmarł i radziliśmy sobie z mamą i z bratem bez taty.
Podlaskie charaktery.
A jak to się zaczęło z tą piłką już tak na poważnie? Rozumiem, że pierwsi to nauczyciele w szkole zobaczyli ten potencjał.
Tak, trener szkoły podstawowej numer 10, trener wychowania fizycznego, zaproponował grę na tak zwanym turnieju Mundialito. Wiedząc, że ja jako 10-latek wyróżniam się w swojej kategorii wiekowej, zaproponował, żebym wybrał dwie piątki bodajże, bo to był turniej halowy. No i zgłosiliśmy 10 na tenże turniej, który okazał się naszym sukcesem, bo nasz pierwszy zespół ze mną w składzie jako kapitanem wygrał ten turniej. Ja zostałem uznany najlepszym piłkarzem, najskuteczniejszym strzelcem i wówczas trener obserwujący te zmagania, czyli trener Mirosław Mojsiuszko, wytypował całą naszą piątkę plus tam paru z tej drugiej drużyny oraz wybrał najlepszych piłkarzy z innych szkół podstawowych i tak się stworzyła drużyna, w której w ciągu miesiąca znalazł się Daniel Bogusz, Bartosz Jurkowski, Jacek Hańko czy Marcin Poniewozik, a potem doszli właśnie ci, którzy również stanowili o sile tej młodej drużyny, czyli Marek Citko i Mariusz Piekarski.
No właśnie, jak to się stało? Ta młodzieżowa drużyna, w której był pan, to była konkretna paka, trzeba przyznać. Myślę, warto byłoby ich też tutaj zaprosić na kolejne odcinki podlaskich charakterów, no bo to naprawdę duże osobowości w świecie piłki. Daniel Bogusz, legenda Widzewa, Marek Citko, no, przez pewien okres narodowy bohater piłki, Jacek Hańko, który też grał w Bundeslidze, Mariusz Piekarski, czyli ten polski Brazylijczyk z nieprzeciętną techniką, teraz czołowy menedżer piłkarski w Polsce. No jak to się stało, że taka ekipa skumulowała się w jednym czasie w Białymstoku?
Każdy praktycznie ze 200 spotkań w Ekstraklasie rozegrał, więc myślę, że należy docenić i umiejętności wyłowienia tych talentów przez trenera Mojsiuszkę i następnie, bo po roku zespół od Mojsiuszki przejął trener Ryszard Karalus i przez kolejne 7 czy 8 lat nas szkolił, więc to też jest jego wielka zasługa, że umiał z jednego rocznika stworzyć 6 czy 7 piłkarzy, którzy dostąpili zaszczytu, bo jeszcze potem doszedł Samuel Tomar i Maciej Kudrycki, którzy również zagrali na poziomie ekstraklasy, więc umiał stworzyć zespół, który szedł za sobą w ciemno w każdym aspekcie i na boisku i poza boiskiem, bo się wspólnie wychowaliśmy grając różne turnieje, wygrywając Spartakiady czy Mistrzostwa Polski różnych kategorii wiekowych. No i również debiutowaliśmy w młodzieżowych reprezentacjach Polski wspólnie, no i do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Każdego dnia wszyscy się stawiali na trening, naprawdę trzeba by było być mocno chorym, żeby trening opuścić. Trener także był zawsze obecny, przez 7-8 lat nie opuścił chyba jednego czy dwóch treningów, być może też z powodów jakichś zdrowotnych. I tak się ukształtowała ta drużyna, oczywiście zmieniająca się trochę, bo potem w wieku 17-18 lat po zdobyciu Mistrzostwa Polski zaczęły się transfery, czyli ta już poważna piłka.
Byli inni zdolniejsi, którym się nie udało w tej drużynie?
Było kilku, którzy jednak nie wytrwali w swoich postanowieniach, rygorze, więc niestety jak w 16 lat zaczynają się dyskoteki, dziewczyny, to nie wszyscy mają chęć uczestniczyć w treningach fizycznych i gdzieś się skręcają na bok. No i takim się kilku niestety nie udało.
Pan tych dyskotek chyba nie unikał jakoś specjalnie, aczkolwiek też zachowywał tam zdrowy rozsądek.
No, na tyle, na ile może zachowywać się zdrowy rozsądek młoda osoba. Natomiast tak, zawsze chciałem być przygotowany do meczu sobotniego, więc wiedziałem, że piątkowe zabawy nie są mile widziane.
Na jednej z dyskotek w Białymstoku poznał pan swoją obecną żonę.
No tak, też starsze pokolenie będzie pamiętało pewnie dyskotekę Krąg. Wówczas dostać się do kręgu było bardzo trudno. Można było godzinę albo i dłużej stać w kolejce i tak bramkarze mieli ograniczone możliwości wpuszczenia. Natomiast tak, faktycznie w 93 roku, czyli 31 lat temu, poznałem swoją dzisiejszą żonę. Podlasie kształtuje charakter i trzymamy się siebie od najmłodszych lat. Scementował nasz związek oczywiście i ślub, i trójka dzieci.
I podczas tej kariery żona przez cały czas panu towarzyszyła już od czasu wyjazdu jako młody chłopak do Francji.
Tak, choć nie od początku, bo jak wyjeżdżałem w 19, ona miała 16, więc jednak szkoła była priorytetem i pierwsze 3 czy 4 lata we Francji, w Strasburgu grałem sam w piłkę. Natomiast ona jak skończyła 20 lat, postawiła ultimatum rodzicom, że wyjeżdża do mnie i dopięła swego i tak do dzisiaj jesteśmy razem.
Zanim jeszcze o tej Francji, to wspomniał pan postać trenera Ryszarda Karalusa. Jak pan wspomina pracę z nim?
Tylko i wyłącznie pozytywnie, choć oczywiście trener Karalus nie był najprzyjemniejszy w treningu. Wielokrotnie przekonałem się o tym.
Na własnej skórze nawet.
Oczywiście, że tak. Miał i klapka przygotowanego i pytkę taką zrobioną przez kolegę, którą często wprawiał w ruch. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe do użycia z uwagi na przemoc. Natomiast w latach 90 żaden rodzic nie zwracał na to uwagi, nawet prosili, żeby trener był surowszy w stosunku do swoich podopiecznych. No i dzięki temu, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ukształtowaliśmy charakter. Tysiące treningów odbytych na Jurowieckiej zaprocentowało w przyszłości. I ja mu jestem dozgodnie wdzięczny za wychowanie i za nauczenie mnie gry w piłkę.
Podlaskie charaktery.
Pan jako typowy podlasianin jeździł za chlebem za granicę. Francja wspomniana, Anglia, Stany Zjednoczone to tylko niektóre kierunki, a popularne wśród podlasian kierunki emigracji zarobkowej.
Nie patrzyłem się pod tym kątem, natomiast zawsze chciałem grać w piłkę w klubach, w których jest poukładane wszystko od początku do końca. Jest dobry trener, stadion, choć oczywiście z różnymi skutkami, bo nie zawsze moja forma była adekwatna do wymagań trenera aktualnego.
Tak czysto w teorii, piłkarz za granicą na zachodzie powinien mieć i raczej miał inny status niż polski budowlaniec czy polski pracownik fizyczny. Natomiast chyba były też takie okresy, że czuł się pan jak emigrant, chociażby we Francji. To czasy, gdy różnie patrzono na Polaków na zachodzie.
No szczególnie jak ja 19 lat wyjechałem do Francji, faktycznie bardziej miałem trochę przykrość ze względu na swoich rówieśników, którzy niejednokrotnie się pytali, co wy tam w Polsce, czy macie co jeść, czy widzieliście telewizor większy niż 30, tam nie wiem, 2 cale na przykład, czy wiecie, co to są buty Adidasa, czy mokasyny jakieś. Musiałem tłumaczyć, że oczywiście co nieco jest, choć nie wszystko, bo wówczas trzeba przyznać, że dopiero pierwszy się McDonald's w Białymstoku otwierał. Natomiast bardzo szybko polskie społeczeństwo dorównało Francuzom i myślę, że w przypadku infrastruktury sportowej dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy nawet lepiej zbudowani niż piłka francuska.
Pan opisywał historię z jednym z francuskich trenerów, który pozwalał sobie wręcz na takie, nazwijmy to, rasistowskie teksty w stosunku do pana.
W wieku 20 lat nie każdy młodzieniec lubi jeść rybę, tym bardziej z ośćmi, i ja byłem w tym temacie jakoś wybredny. Natomiast wówczas faktycznie jego stwierdzenie, że w Polsce nie macie co jeść, a tutaj we Francji, w świetnym kraju, z świetną kuchnią, wybrzydza frankowskim przy rybie, dało się odczuć jako rasistowskie. Mieliśmy trochę konfliktów i odszedłem ze Strasburga.
Czy czuje pan taki niedosyt, jeżeli chodzi o ligę francuską? Czy można powiedzieć, że pan się odbił od tej ligi, czy to za mocne stwierdzenie?
No nie byłem przygotowany jeszcze do gry w pełnym wymiarze w tym klubie, nie miałem agenta, byłem niecierpliwy, byłem sam. Faktycznie w dzisiejszych czasach dużo łatwiej by mi było sobie poradzić w tejże lidze francuskiej, do której zanotowałem świetny start i dobrze się wkomponowałem, ale potem nie utrzymałem tej dyspozycji, trochę jedząc, odżywiając się niewłaściwie, bo ten McDonald's mi zaimponował na przykład, co nie było najwłaściwszym rozwiązaniem. No i stąd kontuzje mięśniowe, problemy i wypadanie ze składu, co skłoniło klub do nieprzedłużenia ze mną kontraktu.
Uważa pan, że dzisiaj nastoletni Tomasz Frankowski z takim talentem, z dobrym menadżerem w tym świecie, w Unii Europejskiej w 2024 roku lepiej poradziłby sobie odchodząc w tak młodym wieku z Jagiellonii Białystok?
Jestem przekonany, że byłbym lepiej przygotowany mentalnie i fizycznie i sam bym się prowadził, czy poprzez współpracę z fizjologiem, czy z dietetykiem lepiej bym się prowadził i zagrał więcej spotkań na poziomie ekstraklasy francuskiej, strzelił przez to więcej bramek i być może miał inną karierę, ale absolutnie nie żałuję tej, która za mną.
Kiedy przyszła taka świadomość tego właśnie prowadzenia się zdrowego trybu życia?
To dopiero gdzieś w okolicach Wisły Kraków. Mieliśmy zatrudnionego nie tylko świetnego trenera Franciszka Smudę, ale również weszła ta nowa miotła, czyli fizjolodzy, fizjoterapeuci, podolog, którzy pokazali, jak dbać o siebie nie tylko w czasie treningu, ale także poza treningiem. I tutaj trener przygotowania fizycznego, czyli Ryszard Szul, dał mi też bardzo dużo pod kątem właśnie właściwego przygotowania się, właściwego biegu, odżywiania i regeneracji.
Podlaskie charaktery.
Pański najlepszy piłkarski czas to bez wątpienia Wisła Kraków.
Tak, 7 lat, można powiedzieć wedle powiedzenia 7 lat tłustych, ponieważ 5 tytułów mistrza Polski i 2 tytuły wicemistrza, które zostały odebrane jako porażka przez właściciela klubu Bogusława Cupiała, ale również przez kibiców, no pokazuje, jak mocną drużyną była wówczas Wisła Kraków. Ja również się przysporzyłem 3 tytułami króla strzelców, również najlepszego piłkarza polskiej ekstraklasy. No jedyna łyżka dziegciu w beczce miodu to brak awansu do Ligi Mistrzów, gdzie za rywali mieliśmy nie tylko przeciwnika pokroju Barcelona czy Real Madryt, ale także przegraliśmy 2 mecze z Panathinaikosem Ateny czy Anderlechtem Bruksela.
W Jagiellonii Białystok miał pan wiele talentów obok siebie piłkarskich, ale w Wiśle Kraków z kolei to już wielu poważnych, ukształtowanych piłkarzy grało w tej drużynie.
To prawda. Właściciel klubu Bogusław Cupio, jeden z najbogatszych Polaków, miał ambicje bycia najlepszym w kraju i stąd zatrudnienie Franciszka Smudy czy Zdzisława Kapki, odpowiedzialnego za sprowadzenie najlepszych polskich, podkreślam, piłkarzy do krakowskiej Wisły. I tak w przeciągu roku, może 2, pod Wawel trafiły nazwiska, które potem znaczyły dużo w polskiej piłce na arenie międzynarodowej, czyli Kamil Kosowski, Maciej Żurawski, Tomasz Kłos, Radek Majdan i wielu, wielu innych. Stąd te sukcesy, o których wspominałem.
Polski piłkarz w Wiśle w tamtych czasach, który był pańskim zdaniem najlepszy?
No, nieskromnie bym powiedział, że Tomasz Frankowski, ale tutaj cała drużyna pracowała na to, żebym ja był skuteczny i strzelał najwięcej bramek. Dobrze mi się współpracowało z Maciejem Żurawskim. Przez 5 lat odbieraliśmy sobie tytuł króla strzelców polskiej ekstraklasy. Wspólnie strzeliliśmy ponad 200 bramek dla Wisły Kraków, więc nie chciałbym...
I to współpraca i rywalizacja.
Tak, bardzo dobra rywalizacja. Napędzała nas i motywowała. Wszyscy na tym korzystali. Natomiast oczywiście po 7 latach gry w Wiśle Kraków przyszła chwila zadumy i stąd powoli piłkarze, właśnie jak wspomniany Żurawski, Szymkowiak czy Kosowski, odchodzili z krakowskiej Wisły. No i również ja zdecydowałem się na wyjazd za granicę.
Zaryzykowałbym pan takie stwierdzenie, że to był najlepszy duet napastników w ostatnich dekadach w polskiej lidze?
W 20 ostatnich latach na pewno. Nie wiem, czy w historii. Na pewno by wystarczyło poprzeliczać ilości bramek strzelonych i wówczas łatwo by można było matematycznie dojść do tego, kto był najskuteczniejszym duetem w historii polskiej piłki nożnej.
A w całej karierze, czy to klubowej, czy reprezentacyjnej, kto był najlepszym, najbardziej piłkarsko wybitnym partnerem na boisku?
No jeśli chodzi o atak, to czy wspomniany Maciek Żurawski, czy również w Białymstoku trochę krócej współpracujący Kamil Grosicki, który dzięki współpracy rozwinął się bardzo i teraz gra na chwałę Pogoni Szczecin, a w międzyczasie ponad 90 występów zanotował w reprezentacji Polski.
I całkiem dobrą karierę, trzeba przyznać, wyciągnął z tego, co miał.
To prawda, choć to jest inny typ napastnika, bardziej skrzydłowy, a nie taki skuteczny snajper.
Pan był jego mentorem po powrocie do Jagiellonii Białystok.
No ja byłem jednym z najstarszych piłkarzy w Białymstoku, on z kolei nie dość, że najmłodszym, to jeszcze najbardziej krnąbrnym, mającym swoje zdanie, chodzącym własnymi ścieżkami. Oczywiście nie zawsze były to ścieżki profesjonalne, więc kilka rozmów na pewno odbyliśmy, nie tylko sam, ale wspólnie z trenerem wówczas, a obecnie selekcjonerem Michałem Probierzem, który przez blisko 3 lata mnie tutaj trenował. Kamila również, ale także ówczesny prezes klubu, czy najbardziej zarządzający klubem, Cezary Kuleszak, też miał kilka historii związanych z Kamilem, żeby go naprostować, jak widać, skutecznie, bo Kamil dziś świeci przykładem, jest kapitanem i jednym z najstarszych piłkarzy Pogoni Szczecin.
Kamil Grosicki jest ze Szczecina, teraz wrócił wrócił właśnie do swojego miasta na koniec kariery, ale takie mam wrażenie, że w nim ten pierwiastek podlaskiego charakteru też jest.
Wydaje mi się, że trochę tutaj zaszczepił w sobie, tym bardziej, że Podlasie okazało mu serce, zrozumienie, no i wyciągnęło z tych kłopotów, które sam się wówczas wpędził, dało nowy impuls.
A co z podlaskiego charakteru? Jest tu Grosika?
O, myślę, że hojność i szczodrość, bo jak zaprasza na Ibizę kolegów, to tam idzie w dziesiątki.
Jak na Podlasianina przystało, był pan też na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Tak, wydawało mi się, że to już jest emerytura piłkarska, czyli Chicago Fire. Bardzo przyjazne miasto do życia. I pro polskie, i pro białostockie. Miałem wielu znajomych, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Natomiast celem nadrzędnym była skuteczna i dobra gra. O ile trzecie miejsce wówczas w tabeli było sukcesem, to już indywidualnie za wiele temu zespołowi nie pomogłem. No i po roku rozstaliśmy się.
Pan miał takie przypadki, że ludzie rozpoznawali gdzieś pana na ulicy?
No jasna sprawa, to anonimowy. W sumie nie jestem. Kilkadziesiąt występów dla reprezentacji i przez wiele lat najskuteczniejszy zawodnik polskiej ekstraklasy. Twarz w miarę niezmieniona.
A kiedy miał pan taki okres, w którym najtrudniej było przejść spokojnie po ulicy?
Chyba gra w reprezentacji w Wiśle Kraków, czyli lata 2004-2005, kiedy się wszystko składało. Reprezentacja wygrywała, awansowaliśmy na mundial i Wisła wygrywała wszystko po kolei, więc ten chyba okres.
Dzisiaj kibice dali już spokój, czy ciągle proszą gdzieś o zdjęcie, o parę zdań?
Zdarza się, choć oczywiście nie tak nagminnie, jak było podczas kariery piłkarskiej.
Podlaskie charaktery.
Na koniec kariery trafił pan do klubu, z którego pan wyszedł, czyli do Jagiellonii Białystok. Jak pan ocenia ten czas?
Taki był cel, żeby na ostatnie lata kariery wrócić do Białegostoku, dać trochę satysfakcji białostockim kibicom, z którymi byłem zżyty, ale nie mogłem dla Jagiellonii grać przez X lat z uwagi na karierę w Wiśle i na Zachodzie.
To forma odpłacenia temu klubowi
taki
i tym
kibicom? Taki
był plan,
dwuletni kontrakt podpisany, żeby strzelić kilkanaście bramek i godnie się pożegnać. W najśmielszych snach nie oczekiwałem, że Jagiellonia, która wówczas, jak przychodziłem, walczyła o utrzymanie, tak szybko stworzy dobre warunki do gry i na poziomie ekstraklasy będziemy walczyć o najwyższe cele. Puchar Polski zdobyty i wciąż historyczny, Super Puchar Polski również z moim golem tego przykładem. A swego czasu też oczywiście dzisiaj, będąc już aktualnym mistrzem Polski, nie masz takiej atrakcji w tym, że w 2009 roku byliśmy również liderem ekstraklasy po rundzie jesiennej, więc to myślę zasługa trenera Probierza, a także prezesów, czyli Cezarego Kuleszy i Wiesława Wołoszyna, którzy odpowiadali za pion sportowy.
Korona króla strzelców w Białymstoku.
A też indywidualnie zdarzyła tak. Skuteczna moja gra była również dziełem dobrej gry pomocników, w tym Kamila Grosickiego.
Mówimy o tych pozytywnych w większości momentach w pańskiej karierze, ale jaki w pańskiej ocenie był ten najbardziej bolesny moment?
No to myślę, że najczęściej mi wspominany, czyli brak powołania na mundial w 2006 roku, kiedy byłem królem strzelców i najlepszym zawodnikiem naszej drużyny. Pomogłem Polsce awansować na mundial w 2006, a trener, selekcjoner Paweł Janas uznał, że jednak na mundialu się nie przydam.
Jest żal do dziś?
Nie, już po kilku miesiącach żal minął. Wiadomo, że każdy sportowiec marzy o występie na największej imprezie. Ja również, no ale cóż, rozdrapywać nie miałem zamiaru.
To nie był pański koniec z reprezentacją Polski, bo pracował pan przy Franciszku Smudzie.
Tak, Smuda, który uważał, że już z racji 37 lat na karku nie będę zbyt wielkim konkurentem wschodzącej gwiazdy polskiej piłki Roberta Lewandowskiego, a on chciał grać jednym napastnikiem, zaproponował, żebym lepiej rozwinął swoje i umiejętności trenerskie i pomógł Robertowi i innym napastnikom powołanym wówczas na Euro 2012, czyli Pawłowi Broszkowi czy Ireneuszowi Jeleniowi, jako ten, który strzelał bramki i będzie wiedział, jak z nimi popracować przez długi okres czasu przed Euro.
I jak ta współpraca wyglądała? Jak to wypadało pańskim zdaniem?
Myślę, że bardzo dobrze. Trochę popracowaliśmy, natomiast reprezentacja Polski strzeliła 2 gole w 3 meczach. Jedną strzelił bramkę Robert, drugą strzelił Kuba Błaszczykowski, więc kanonady nie było, no ale mieliśmy też przeciwników takich dosyć trudnych, których oczywiście powinniśmy pokonać, a szczególnie Czechów w ostatnim spotkaniu, żeby wyjść z grupy i żeby turniej był uznany za udany.
Dlaczego pan nie został przy piłce? Bo to przejście z kariery piłkarskiej do trenerskiej miał pan tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Mogło to być bardzo płynne. Grał pan w Jagiellonii, a współpracował już z reprezentacją Polski.
To prawda, natomiast przyglądając się właśnie tym trenerom, Probierz, Smuda, Kasperczak, widziałem, że to jest trudny kawałek chleba. Trzeba mieć walizkę jedną spakowaną, a drugą wciąż w poczekaniu, gdzie jest się odpowiedzialnym za drużynę. Jakoś siebie w tej roli trenera nie widzę i nie widziałem.
W ogóle odszedł pan od piłki w taki czynny sposób. Pojawia się pan czasami jako komentator, jako ekspert piłkarski, natomiast no, w żadnej roli, czy to menadżera, czy to dyrektora sportowego, no, pana nie widzimy.
To prawda, natomiast no, przez ostatnie 5 lat pełniłem funkcję posła do Parlamentu Europejskiego, więc naturalną koleją rzeczy było, że nie udzielałem się sportowo ani piłkarsko, natomiast teraz, kiedy mam trochę więcej czasu, znowu mogę pomądrzyć się na tematy piłkarskie przed mikrofonem.
Nie wyklucza pan takiego szerszego powrotu do piłki w roli dyrektora sportowego chociażby? Ma pan doświadczenie biznesowe, doświadczenie europarlamentarne?
Nie wiem, na razie w ogóle jest czas wakacyjny, więc do połowy września odpoczywam.
No właśnie, poza tym wypoczynkiem, czym dziś zajmuje się Tomasz Frankowski? Nie jest już pan w europarlamencie. Z czego pan żyje, co pan robi na co dzień?
Mam firmę, która działa w branży nieruchomości i przebudowuje jeden budynek, kamienicę w centrum Białegostoku, więc mam co robić.
Tomasz Frankowski był gościem Polskiego Radia Białystok. Jak słyszeli państwo, prawdziwy podlaski charakter. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie.
Podlaskie charaktery.